I największe polskie zwycięstwo morskie w dziejach. Tak naprawdę większego nie doczekaliśmy.
Mowa o bitwie pod Oliwą. Ta stoczona została między flotą Rzeczpospolitej a flotą szwedzką 28 listopada 1627 roku. Bitwa, a może potyczka? Pod Oliwą, a może w innym miejscu w okolicach Gdańska? Pewne jest to, że była to walka na morzu. Pozostańmy więc przy nazwie Bitwa pod Oliwą, o której opowie Marcin Pawelski z Kompanii Kaperskiej, a sprawę lokalizacji, nazwy i historiografii dopełni historyk, dr Jan Daniluk. Daniel Wojciechowski, zapraszam na Tajemnice Pomorza.
Było to starcie między polską eskadrą a eskadrą szwedzką, która blokowała wtedy port w Gdańsku, a musimy pamiętać, że tak naprawdę Gdańsk był polskim oknem na świat. Cała gospodarka, całe bogactwo polskich magnatów pochodziło tak naprawdę ze sprzedaży zboża, które spławiano właśnie tutaj do Gdańska i z Gdańska statkami podróżowało ono do zachodniej Europy. W momencie, w którym Szwedzi, powiedzmy, zacisnęli swoje szpony na Gdańsku, to tak naprawdę dusili całą polską gospodarkę. Dlatego kluczowym było tak naprawdę tę blokadę zdjąć i też troszeczkę tym Szwedom nosa utrzeć. Polski król Zygmunt III Waza był wielkim zwolennikiem budowy floty wojennej. Nieczęsto znajdował on wsparcie zarówno u gdańszczan, jak i u polskiej szlachty. Szlachta uważała, że to powinna być sprawa mieszczan, głównie gdańskich, bo to Gdańsk tak naprawdę był głównym przedstawicielem tzw. wielkich miast pruskich. W Gdańsku natomiast troszeczkę się obawiał trzymania królewskiej floty u siebie w mieście, bo obawiał się, że to może być zamach na jego przywileje. Zresztą szlachta też się obawiała budowy królewskiej floty, no bo skoro Szwed może położyć łapy na Gdańsku i zablokować bogacenie się polskiej szlachty, to dlaczego nie może zrobić król dążący do absolutyzmu, prawda? Więc temat tej polskiej marynarki, choć był ważny, zwłaszcza wtedy istotny, kiedy toczyliśmy wojnę ze Szwecją, która była morską potęgą, powiedzmy, że nie miał w Polsce dobrego PR-u. Natomiast król rzeczywiście uparł się i zaczął tę swoją flotę budować. Budował ją dla niego niejaki James Murray, to był taki szkocki, zubożały szlachcic, przy okazji konstruktor właśnie okrętów, który najpierw w Gdańsku, a później Gdańsk troszeczkę tak zaszantażowany przez Szwedów, wyparł się budowę tej floty u siebie i flota została przeniesiona, budowa jej została przeniesiona do stoczni w Pucku. I Puck tak naprawdę był też ważnym miejscem, gdzie tę flotę konstruowano. I skonstruowano 4 galeony. Galeony to były takie duże jednostki, już powiedzmy obmyślone po to, żeby być jednostkami wojennymi, dlatego że to były już takie czasy, kiedy granica między statkiem a okrętem była bardzo, bardzo płynna. Często po prostu okręty handlowe uzbrajano.
To ten okręt wojenny, ten galeon wyglądał tak trochę jak łupi na orzech, mi się zawsze kojarzą, takiego
troszeczkę
włoskiego.
Troszeczkę tak, aczkolwiek on ma taki dość wysoki, rufowy kasztel. On jest bardzo charakterystyczny, tam są takie galeryjki, balkoniki. Te galeony były właśnie takimi trzymasztowymi okrętami, dość dużymi. Potrafiły być zresztą też bardzo duże. A na przykład Waza, słynny szwedzki galeon, który powstał troszeczkę po bitwie pod Oliwą. Niektórzy uważają, że to miał być statek, który miał być takim statkiem zemsty wobec tego zwycięstwa Polaków pod Oliwą. On był największym galeonem swojej epoki. Natomiast był tak duży, że Szwedzi przeszacowali jego nośność i po przypłynięciu 2 mil morskich zatonął tak naprawdę na ledzie portu w Sztokholmie. Złapał boczny wiatr, nabrał wody furtami portowymi i po prostu poszedł na dno. Powstaje polska flota wojenna. Oprócz tych właśnie dużych galeonów zostały zaadoptowanych kilka zdobycznych w dużej mierze albo zakupionych statków handlowych. Były to w większości tak zwane fluity. To był taki, powiedzmy, kontenerowiec XVII wieku. To były jednostki, które były zbudowane właśnie jako wydajna jednostka handlowa, która miała mieć małą załogę, taką, która konstrukcyjnie była przygotowana do tego, żeby jak najmniej marynarzy zabierać na pokład, natomiast żeby mieć jak największą ilość towaru ze sobą. Miały kadłub w formie takiej gruszki. One miały znacznie szersze kadłuby niż, powiedzmy, powierzchnia pokładu. Wynikało to rzekomo z tego, że Duńczycy, pobierając cło w cieśninach duńskich, pobierali to cło wyliczając powierzchnię pokładu. Dlatego chodziło o to, żeby trochę tych celników duńskich oszukać i tego towaru pod pokładem zmieścić znacznie więcej. Były to jednostki oczywiście stricte handlowe, ale nadawały się też właśnie jako jednostki pomocnicze dla takich galonów w eskadrze, żeby wspierać je ogniem, były po prostu dodatkowo dozbrojone, mogły zabrać po prostu więcej piechoty morskiej na swoje pokłady, więc też nadawały się do toczenia wojny na morzu. Ci Szwedzi przepływają dużo wcześniej niż do tej bitwy dochodzi. Nasza flota jest dość aktywna, próbuje patrolować właśnie tutaj w Akweny, przechwytywać statki kupieckie, które przewożą kontrabandę dla Szwedów. angielskie czy holenderskie. Kupcy holenderscy czy angielscy stwierdzili, że przecież na wojnie można zrobić doskonały interes, prawda? Natomiast oczywiście naszemu królowi, naszemu państwu zależało na tym, żeby tych Szwedów jednak nie wspierać. Szwedzi w ogóle lądują tutaj wtedy w Prusach książęcych i zaczynają przejść tutaj w stronę Gdańska. Chodzi generalnie o taką koncepcję szwedzką zdobycia dominacji nad wszystkimi wybrzeżami Bałtyku. To się nazywa Dominium Maris Baltici. Chodziło o to, żeby Bałtyk był wewnętrznym morzem Szwecji, żeby tak naprawdę zagarnąć cały ten handel bałtycki i czerpać z niego korzyści. Idzie im to całkiem nieźle. Zdobywają całkiem sporą ilość miast, między innymi na przykład Tczew, Puck. Co ciekawe, Puck zostaje odbity przez wojska polskie w hetmana koniec polskiego przy wsparciu ostrzału z polskich okrętów wojennych. Więc tak, no mamy w Gdańsk wielkie tak naprawdę miasto, perła w koronie Rzeczypospolitej, wielkie miasto handlowe, które Szwedzi próbują za wszelką cenę zdobyć albo przynajmniej przyciągnąć na swoją stronę. Gdańsk był świetnie ufortyfikowany, Szwedzi nie mieli tak naprawdę podejścia do Gdańska. Gdańsk był miastem w owym czasie praktycznie nie do zdobycia. Więc postanowili założyć blokadę. Blokadę morską, odciąć handel. Teoretycznie przepuszczali statki do Gdańska, ale nakładając na nie gigantyczne cła. Więc handel gdański po prostu zaczął umierać. Polska Komisja Okrętowa, czyli powiedzmy odpowiednik współczesnej admiralicji, podjęła decyzję, że trzeba tę blokadę przełamać. Co prawda z tym przełamywaniem to czekaliśmy tak naprawdę do momentu, aż Szwedzi będą najsłabsi, bo oni 1 grudnia już mieli wpłynąć do Piławy i na zimę tę blokadę zdjąć. Natomiast chodziło też o to, żeby Szwedom przytrzeć uszu. Więc w nocy z 27 na 28 listopada nasza flota, która stacjonowała pod twierdzą Wisłoujście, wyszła w morze. Rankiem na sygnał wystrzału z armaty po prostu ruszyła w stronę Szwedów, którzy akurat manewrowali od strony klifu Orłowskiego. Chcieli zrobić tak naprawdę taki ostatni pokaz siły przed władzami Gdańska, zanim wrócą do Piławy. Na nieszczęście Szwedów polska flota już na nich czekała. Polska flota zresztą miała gigantyczną przewagę, nie tylko liczebną, ale też miała lepszy wiatr, bo wiało właśnie wtedy od strony Gdańska. Szwedzi to tak naprawdę do ostatniego momentu nie spodziewali się, że Polacy będą mieli na tyle odwagi, żeby na nich uderzyć. No i skończyło się tak, że niestety dla Szwedów jako pierwszy padł właśnie okręt admiralski. Zresztą admirał Nils Tjernskjöld nie przeżył tej bitwy. Urwało mu ramię, dostał w szyję, chciał poddać okręt, ale trębacz, któremu wydał rozkaz, też zginął chwilę później, więc generalnie bitwa skończyła się wielką jatką właśnie na pokładzie Tigerna, który ostatecznie został zdobyty. Niestety też nie bez strat, bo śmierć poniósł też nasz admirał, Arend Dickman, który dowodził polską flotą, dostał kulą, która urwała mu nogi, stojąc właśnie na rufie zdobycznego okrętu. Plotki mówią, że dostał nieopatrzny strzał od któregoś z polskich okrętów, natomiast badacze są już dzisiaj raczej zgodni, że był to uciekający jeden z okrętów szwedzkich, Pelikanen, który zresztą był chyba najbardziej aktywnym okrętem w całej tej bitwie. Polakom dał ostro do wiwatu. Wygrywamy bitwę, zresztą to nie był jedyny okręt, który Szwedzi wówczas utracili. W tym samym czasie, kiedy jedna z polskich eskadr właśnie zaatakowała Tigerna, powiedzmy nasz okręt admiralski, rycerz Święty Jerzy uderzył właśnie na Tigerna, czyli okręt admiralski przeciwnika. W tym samym czasie kolejna polska eskadra uderzała na okręt Solen, też duży szwedzki galeon, i tam również doszło do zaciętej walki. Polacy zaczęli tę walkę wygrywać, ale szwedzki szyper był tak zdesperowany, żeby nie oddać swojego okrętu, że wbiegł do komory prochowej i po prostu podpalił zasoby prochu. Statek wleciał w powietrze. No i jego wrak leżał tak naprawdę na dnie aż do czasów budowy Portu Północnego w Gdańsku, kiedy w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku ten wrak stamtąd wydobyło. Zresztą znaleziska z tego statku do dzisiaj można oglądać właśnie w spichlerzach na Łowiance w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego. Straciliśmy niestety właśnie część kadry oficerskiej, w tym głównodowodzącego, ale strat w statkach, w okrętach nie było. Szwedzi jeden duży galeon stracili na naszą rzecz, on później jako Tygrys został zresztą wprowadzony do polskiej floty. Natomiast Solen właśnie rzeczywiście zatonął, zresztą podobno w gigantycznej eksplozji. Jak mówi legenda, mówiło się, że słońce zaszło w południe w Oliwie, dlatego że Solen to jest po szwedzku po prostu słońce.
Relatywnie szybko o tej bitwie wiedziano dzięki chociażby źródłom, które powstały. Była taka słynna Komisja Królewskich Okrętów, która spisała raport między innymi na temat właśnie tegoż starcia już rok później, w 1628 roku. Zachował się między innymi dziennik jednego ze świadków, powstały prace graficzne i to niektóre dosłownie jeszcze tylko
tylko kilka lat po samym starciu, więc materiał źródłowy, pomijając wszystkie inne, nie jest wcale taki mały, jakby się mogło wydawać. Co my wiemy na ten temat? Na pewno to zwycięstwo, tak jak wspomniałem, było bardziej propagandowe i polityczne, symboliczne niż de facto militarne. Bardzo znamiennym zresztą jest, że w literaturze XIX-wiecznej, czy to szwedzkiej, czy to niemieckojęzycznej, w istocie, ba, nawet i w polskiej, albo się w ogóle o tym nie wspomina, albo zdawkowo sama ta bitwa praktycznie bardzo sporadycznie w ogóle była nazywana i bardzo różnie, o tym może powiem za chwilę. To też pokazuje, że to starcie, to z naszej perspektywy, a szczególnie po roku 1918, kiedy odrodziła się Polska i potrzebowała między innymi świadectw swojej morskości dawniej, dopiero wówczas zaczęła być nazywana i zaczęła trafiać do ogólnego jakiegoś odbioru. W 1628, w tym pierwszym dokumencie, padła nazwa Bitwa przed Redą Gdańska, tak, przed Gdańską Redą, czyli na wodach Zatoki Gdańskiej, natomiast ta nazwa się w żadnym wypadku nie utrwaliła, nie zdążyła, no może tak by lepiej rzecz mówiąc, w historiografii, czy to polsko, niemiecko, czy jakiejkolwiek innej języcznej, ginąc gdzieś w tym ogółu różnego rodzaju zmagań ze Szwecją, których przecież nie było mało. No tutaj jest podstawowy problem, bo Oliwa, to jak pewnie większość tutaj ze słuchaczy doskonale zdaje sobie sprawę, to jest dzisiaj dzielnica Gdańska, a do 1926 roku była po prostu jedną, oczywiście z ważniejszych, chociażby pod względem długości istnienia wsi, ale jednak wsią, miejscowością pod Gdańską. No i to jest na lądzie. Oliwa, no dzisiaj nie ma formalnie dostępu do morza. Po drodze jest Jelitkowo. Oliwa na początku XX wieku wchłonęła Jelitkowo i tylko przez te tam kilkanaście lat posiadała de facto linię brzegową. Więc tu jest podstawowy problem, że Oliwa no, nie leży nad morzem i rzadko jednak sytuuje się bitwy morskie, starcia morskie nie od miejscowości, które leżą przy brzegu bezpośrednio. Kiedy trochę skaczę, w 1975 roku odsłonił to pomnik bitwy pod Oliwą, zresztą na Pachołku, prawda, w Oliwie, to tam między innymi zaczęły się pojawiać takie doniesienia, że ta nazwa jest związana między innymi z tym, że z Pachołka było doskonale widać tą bitwę. No i zapewne było, natomiast no, tak naprawdę żadnych doniesień na ten temat nie mamy. To trzeba w sobie wsadzić między bajki najzwyczajniej w świecie. Jest to nazwa oczywiście bardzo utrwalona i chociaż de facto no, nieprawidłowa i ahistoryczna. 28 listopada 1918 roku, był bardzo sprytnie i domyślam się, że to było raczej z podszeptu jakiegoś człowieka z bliskiego otoczenia, naczelnika, czyli mówimy o Józefie Piłsudskim, bo to on formalnie podpisał się pod dekretem ustanawiającym, czyli decydującym o powstaniu polskiej marynarki wojennej. To, że ona na pierwsze okręty ta jeszcze musiała trochę poczekać, to jest zupełnie osobna kwestia. Natomiast, no tak, do dzisiaj zresztą jest to święto marynarki wojennej w Polsce. Ta data oczywiście nie była przypadkowa i była oczywiście związana z tą wiktorią, pod tak zwaną bitwą pod Oliwą. Natomiast wiemy doskonale, że Józef Piłsudski nie był specjalnym ani znawcą, ani propagatorem tej morskości. To więc ktoś musiał mu podszepnąć, że ta data wydaje się być tak symbolicznie niezwykle, niezwykle ważna, abstrahując od tego, że samo zwycięstwo, sama bitwa nie miała takiego dużego znaczenia militarnego. I proszę zwrócić uwagę, że według mojej najlepszej wiedzy, bo opracowywałem ten temat, dopiero ledwo 103 lata temu padła nazwa bitwy pod Oliwą. Pierwszy raz ją znalazłem w pracy Aleksandra Czołowskiego, wydanej w 1922 roku. Wcześniej, tak naprawdę, jak już wspomniałem, bardzo rzadko w ogóle była wspominana. Nie licząc źródła wydanego w 1628 roku, gdzie określono to starcie bitwą przed Redą Gdańską, tak naprawdę ona nie była wspominana, ona nie była nazywana. Jeżeli ją wspomniano na przykład w 1905 roku w pracy jednego z autorów polskich, ona została opisana, ale nawet nie została nazwana, po prostu starcie na wodach Zatoki Gdańskiej, więc z tego punktu widzenia nawet jeszcze na początku XX wieku ona zaczęła się pojawiać w świadomości wąskiego grona historyków, badaczy, pasjonatów, etc., dziejów dawnych, ale nie była nazywana. Odwrotnie rzecz ma się, my znajdujemy pojedyncze wspomnienia na przykład w opracowaniach dotyczących historii Sopotu, Pod koniec XIX wieku wyszedł jeden z przewodników o Sopocie, potem w 1930 także. I tam na przykład wspomniano o tej bitwie, więc przez niemieckich autorów, ale oni określają tę bitwę pod Sopotem. A to powiem dlaczego. Jeden z takich dwóch najsłynniejszych obrazów, które ukazują tą bitwę, powstał jeszcze w XVII wieku. Faktycznie w jednym z tych obrazów jest taka szeroko panorama zakreślona i tam na lądzie widać między innymi zabudowania Sopotu. I to dla ludzi piszących o Sopocie, chcących podkreślić ważność historii tej wsi, kurortu. Określono, że to była bitwa morska właśnie na wodach Zatoki Gdańskiej w okolicach Sopotu. No to widzimy tu pewien problem z tym nazewnictwem. Dopiero w 1922 roku pada ta nazwa, Bitwa pod Oliwą, ale znowu pamiętajmy, że ona się wcale tak bardzo szybko nie zakorzeniła. Mnie na przykład zaskoczyło w kolejnych pracach, na przykład wydawanych w 1923-25 o marynarce polskiej, w tym takiej kluczowej, w ogóle o niej nie ma wzmianki. To potrzeba było czasu, kiedy ta nazwa tej bitwy została utrwalona. To się mniej więcej zaczyna dziać dopiero gdzieś na przełomie lat 20. i 30. Pamiętajmy, że w międzyczasie wypada 300. rocznica tej bitwy. I autorzy niemieccy na przykład oni zaczynają wspominać, ale oni podkreślają, oni nie będą używać nazwy polskiej, bo pamiętajmy, że to jest propagandowa wówczas rywalizacja. Pamiętajmy, że Bitwa pod Oliwą była jednym z głównych takich symboli, punktów propagandy polskiej podkreślającej prawa Polski do morza, obecność Polski nad morzem i rozwój tej obecności. Mówię w kontekście chociażby rozbudowy polskiej marynarki wojennej, budowy Gdyni, przebąkiwanych już postulatów posiadania własnej kolonii. Polska międzywojenna uczyła się praktycznie od zera tej morskości. Ale w tym wszystkim Bitwa pod Oliwą no, była ważnym elementem budowania tej nowej tożsamości państwa morskiego. I na przykład niemieccy autorzy piszą wtedy o bitwie pod Wisłoujściem. O tej samej bitwie jako Bitwa pod Wisłoujściem. Ba, daleko rzecz ujmując, jeszcze inny autor pisał, że to była bitwa na wysokości Jelitkowa. Także niemalże ilu badaczy, tak tyle było różnych pojęć. Dopiero w polskiej historii, dopiero gdzieś tak naprawdę na przełomie lat 20-30 zaczyna być ta sprawa ujednolicana. Kolejni autorzy podchwytują, konsekwentnie używają tą samą nazwę. Ba, w 1934 roku zostaje odsłonięty pomnik Bitwy pod Oliwą przed dowództwem marynarki wojennej w porcie Gdynia. Także to było duże i ważne znaczenie. Po 1945 ta bitwa zostaje już jakby całkowicie zaadoptowana i tutaj już nie ma żadnych wątpliwości. Jest ona powielana w poszczególnych pracach tych tuzów i tych fundamentalnych pracach o marynarce polskiej. Przy czym zaczyna się podnosić argument, że to ta nazwa jest niewłaściwa. Pojawiają się takie głosy coraz silniejsze. Zaczyna się popularyzować również nazwę, że to była bitwa de facto przed Redą Gdańska, bo tak w istocie to było. No ale to już jest chyba troszeczkę sprawa przegrana, bo to jest tak mocno w naszej pamięci. Mamy ulice, mamy drużyny harcerskie, mamy pomniki, tablice. Ba, na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie po 89 dołożono między innymi właśnie tabliczkę 28 listopada 1627, Bitwa pod Oliwą. Także skądinąd historycy dzisiaj są zgodni, że jest to nazwa ahistoryczna? Ale z drugiej strony z powodu jej propagandowego znaczenia, szczególnie w okresie międzywojennym, no dzisiaj to już chyba się nie uda jej zmienić. Wystarczy tylko wiedzieć, że jest to pewna umowna nazwa.